Ten odcinek podcastu poświęcam w całości kobietom i to w gruncie rzeczy do nich adresuję, chociaż rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie temu, aby posłuchali go także mężczyźni. W tym odcinku chcę opowiedzieć o naszych mocnych stronach i o naszych słabościach, o tym, jakie wyzwania świat prawniczy przed nami stawia i o tym, czemu nie jesteśmy w stanie podołać, ale nie dlatego, że ktoś za tym stoi, jakaś grupa trzymająca władzę, lecz my same. Zapraszam. Pani od pokoju. Przed kilkoma dniami miałam przyjemność uczestniczyć w debacie zorganizowanej przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i debata ta dotyczyła sytuacji kobiet w zawodach prawniczych. Byłam jedną z trzech prelegentek, pozostałe dwie panie to była pani mecenas Katarzyna Gajewniczak-Pruszyńska, wicedziekan Izby Adwokackiej, Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, drugą z kolei pani mecenas aplikantka adwokacka zatrudniona Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Joanna Słupko i byłam oczywiście ja i żeśmy razem z dziennikarką Karoliną Głowacką rozmawiały na temat tego, jak wygląda rzeczywistość kobiet prawniczek i z jakimi problemami się one borykają, z czego te problemy wynikają. I jak to zwykle bywa tam, gdzie dwóch prawników jest pięć opinii, no to przy trzech prawniczkach tych opinii wyobraźcie sobie, ile mogło być. Natomiast myślę, że podsumowując spostrzeżenia, które padały z różnych ust, ale przede wszystkim odwołując się do gruncie rzeczy Waszych doświadczeń, które żeście mi opisywały w odpowiedzi na prośbę, którą skierowałam na Insta Stories, i ta prośba sprowadzała się do tego, że prosiłam o wskazanie, czy w Waszej karierze zawodowej bądź studenckiej spotkałyście się z przypadkami dyskryminowania kobiet ze względu na płeć, bądź wręcz uprzywilejowanego ich traktowania w pewnych okolicznościach. Dostałam bardzo dużo odpowiedzi. Część z nich przytoczę, aby nie być gołosłowną, natomiast podsumowując to, co żeście do mnie pisały, wydaje mi się, że nie będzie błędem powiedzenie, że kobiety nie są w zawodach prawniczych traktowane równo, i to stwierdzenie myślę, że będzie tak samo prawdziwe jak powiedzenie, że kobiety nie są traktowane równo w żadnym zawodzie, poza pewnymi, które my jako społeczeństwo zwykliśmy uważać za zawody stricte prawnicze, stricte kobiece, typu opiekunka do dziecka czy tego typu zawody. Natomiast posiłkując się tym, o czym do mnie pisałyście, ja myślę, że pozwoliłam sobie na sformułowanie takich czterech obszarów, w których w moim odczuciu można mówić o tym, że kobiety mają po prostu pod górę. I pierwszym obszarem, w którym tak właśnie się dzieje, jest system. Ten system z pozoru wskazuje na to, że jesteśmy równi. Znaczy i kobiety, i mężczyźni są równe wobec prawa, mają równe szanse w zatrudnieniu i teoretycznie powinny być tak samo wynagradzane. Natomiast w praktyce problem z kobietami, właściwie z tym, jak są traktowane, zaczyna się już od właściwie od czasów studiów. Natomiast jeszcze na tym etapie odnoszę wrażenie, że panie niekiedy wręcz są traktowane lepiej niż ich koledzy, ale o tym być może już na przykładach trochę później. Zwróćcie uwagę, że niezmiennie od lat równie gorąca dyskusja odżywa za każdym razem, ile ktoś poruszy kwestię tego, czy w ogóle można używać sformułowania takiego jak adwokatka. Choć język polski zna feminatywy od dawien dawna, bo były one niezwykle popularne już chociażby w latach 20 ubiegłego wieku i gdybyście sięgnęli po tamtejsze publikacje prasowe, to okazało się, że było pełno adwokatek, no może adwokatek nie było wtedy jeszcze pełno, ale było inżynierek i innych kobiet, innych kobiecych form różnych zawodów było co niemiara i nikogo to nie dziwiło. Faktem jest, faktem historycznym, jeśli można tak powiedzieć, że od tego tych żeńskich form odeszliśmy już właściwie po II wojnie światowej i okres PRL-u to był właśnie taki czas, kiedy wszyscy byliśmy w formie, byliśmy towarzyszami, w związku z czym wobec każdego używano formy męskiej i to się przejęło na tyle silnie, że dzisiaj, kiedy w gruncie rzeczy język polski i otoczenie społeczne jest takie, że przyjmujemy to, że może być ktoś taki jak adwokatka i wcale niekoniecznie musi to oznaczać ciastko, podobnie zresztą jak adwokat niekoniecznie to jest to samo co likier jajeczny, no to dzisiaj nadal to słowo wzbudza duże emocje. I jest cała grupa ludzi, którzy uważają, że ono odbiera profesjonalizmu, odbiera powagi tytułowi zawodowemu. Niektórzy przeciwnicy posługiwania się przez kobiety tego typu sformułowaniem wskazują, że w ustawie prawo o adwokaturze jest mowa o tytule zawodowym, jakim to jest adwokat. Natomiast ja, kiedy słyszę ten argument, zawsze mówię, że trzeba się zastanowić, kto uchwala ustawy. No i zwróćmy uwagę, że robią to parlamentarzyści, pośród których znaczna większość to są mężczyźni, więc no, trudno byłoby chyba oczekiwać, zwłaszcza w roku, w którym została ustawa o adwokaturze przyjęta przez Sejm i Senat, że wówczas w latach 80. Panowie byliby tak daleko wzroczni, że przewidzieliby, że ktoś może chcieć być nazywany adwokatką. Więc zwracam uwagę na to, że te problemy kobiece, nazwijmy to, w zawodach prawniczych rozpoczynają się już od słów, których używamy w odniesieniu do kobiet, które są prawnikami, które są adwokatami. I ja reprezentuję akurat taki pogląd, że każdy ma prawo chcieć się nazywać jak tylko mu się podoba. Ja w swojej praktyce preferuję słowo adwokat, ale rzecz jasna nie obrażam się, jeżeli ktoś mówi do mnie adwokatka. Kiedy stawię jej przed sądem, przedstawiam się jako adwokat Joanna Parafianowicz, a nie adwokatka Joanna Parafianowicz. Natomiast nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby strzelić focha, gdyby ktoś w ten sposób o mnie powiedział. Jeżeli mówimy o tych systemowych takich ograniczeniach, które są wobec kobiet, to tak jak wspomniałam, teoretycznie wobec prawa jesteśmy równi i mamy te same szanse w zatrudnieniu, ale w praktyce zadajcie sobie sami czy same pytanie, o jak wielu mężczyznach słyszeliście czy słyszałyście, którzy byli na rozmowie kwalifikacyjnej i wobec nich zostało zadane pytanie o to, czy w najbliższym czasie planują ojcostwo, czy zamierzają się ożenić, czy planują założenie rodziny. Chociaż te pytania zgodnie z kodeksem pracy nie powinny w ogóle padać, one rzeczywiście w tej formule nie padają, natomiast są zadawane na okrętkę i z tego co słyszę, myślę, że nie będzie przesady, jeśli powiem, że no, przynajmniej 7 kobiet na 10 idąc na rozmowę kwalifikacyjną wychodzi z niej z przekonaniem, że kwestia ich życia osobistego i prywatne wybory były przedmiotem rozważań podczas tej rozmowy, chociażby w przyjaznej formie. I jedna z dziewczyn, która do mnie napisała na Instagramie, też wspomniała taką historię. Na koniec stwierdziła, że nie wie, czy ostatecznie to pytanie zaważyło na tym, że nie dostała praktyk. Natomiast ja zawsze uważam tak, jeżeli coś nie jest istotne, to po prostu o tym nie mówimy. Gdyby kwestia czyjegoś macierzyństwa bądź zamążpójścia nie była dla pracodawcy ważna z różnych przyczyn, to po prostu by o to nie pytał. Jeżeli istotne jest Wasze doświadczenie, to o nie pytaj. Jeżeli istotne jest to, gdzie żeście wcześniej pracowały, to jest przedmiotem rozmowy, a nie to, czy macie faceta, czy go nie macie i czy planujecie być w ciąży, czy też nie. Idąc dalej, skoro już mamy adwokatkę, mamy te pytania takie nurtujące pracodawców, no to zwróćcie uwagę, że bardzo często słyszy się o tym, że panie mecenas, na przykład w ciąży, albo wręcz już tuż przed porodem, prosząc sąd o to, aby sąd zechciał wyznaczyć kolejny termin już po okresie połogu, często stają w obliczu takich bezsensownych rozmów z sędzią, w których muszą tłumaczyć, że 2 dni po porodzie albo dzień po porodzie raczej istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będą mogły przyjść i reprezentować klienta jak należy. I zdarza się, znam takie przypadki, nawet wręcz bym powiedziała bardzo wiele takich przypadków, w których te sprawy nie są odraczane, pomimo tych oczywistych ku temu przesłanek. I oczywiście trudno jest po drugiej stronie skali powiedzieć, no a mężczyznom to takich problemów nie robią, no bo oczywiste jest, że mężczyźni dzieci nie rodzą. Natomiast chyba biorąc pod uwagę to, że no, nikt inny tego nie zrobi za kobiety jak one same, to być może nie byłoby wcale niczym niestosownym, gdyby tego typu kwestie były przez sąd brane pod uwagę po prostu ze zwyczajnego ludzkiego zrozumienia. Tego myślę, że nie należałoby nawet zapisywać tekstem jakiejkolwiek ustawy. To są zwykłe zasady współżycia społecznego. Więc jeśli mówimy o takich kwestiach systemowych, to oczywiście można tutaj mówić o tym, że są badania, które wskazują na to, że kobiety zatrudnione na takich samych stanowiskach zarabiają kilkanaście procent mniej. Można mówić tutaj też o tym, że kobiety trudniej awansują. Ja nie znam wszystkich statystyk i nawet nie próbowałabym ich szukać, natomiast wydaje się, że wystarczający jest taki zdroworozsądkowy ogląd sprawy. I jeżeli macie wątpliwości co do tego, w jaki sposób i czy ta nierówność w zatrudnianiu i w pełnieniu pewnych funkcji jest, to ja Was odsyłam tylko i wyłącznie do tego, żebyście, jeśli macie czas, zerknęli na listy okręgowych rad adwokackich i sprawdzili, ile osób jest, ilu mężczyzn zasiada w poszczególnych okręgowych radach, ile kobiet, ile jest sędziów dyscyplinarnych mężczyzn, ile kobiet, no ilu prezesów Naczelnej Rady Adwokackiej mieliśmy w historii, którzy to prezesi, czy też prezeski były kobietami, to już powiem, że tylko dwie takie się zdarzyły. Jak dotąd. Jeżeli byście sięgnęli na przykład do kolegium redakcyjnego Palestry, czyli flagowej publikacji tytułu naukowego Adwokatury Polskiej, to okazałoby się, że naprawdę mocnej lupy trzeba, żeby dopatrzeć jakiekolwiek kobiety. Ta dysproporcja pomiędzy mężczyznami i kobietami jest po prostu jaskrawa i bardzo trudno byłoby jej nie zauważyć. Co więcej, bardzo trudno byłoby znaleźć ku temu jakiekolwiek powody, bo chyba nikt nie śmiałby powiedzieć, że po prostu mężczyźni są lepszymi adwokatami, lepszymi naukowcami, bo chyba tak do końca nie jest. Co dalej? Odwołując się właśnie do, może już nawet sięgnę po te wiadomości, które dostałam, a czy nie, jeszcze nie sięgnę, najpierw jeszcze powiem, bo mówiłam o pewnych ograniczeniach takich ogólnych, systemowych, czy też niekiedy kulturowych, genderowych, natomiast zwrócę Wam jeszcze uwagę, że moim zdaniem pewne są jeszcze dwa obszary, w których kobiety muszą się borykać z pewnymi, nie wiem, stereotypami, z pewnymi jakimiś przyzwyczajeniami i utrudnieniami, i tutaj wymieniłabym samych mężczyzn, którzy potrafią stanowić problem i o czym za chwilę powiem więcej. Problemem bywają też klienci. Zdarza się, że to bardzo często słyszę takie historie, że na przykład do punktu pomocy prawnej przychodzi człowiek, wita go pani mecenas i on mówi, ale ja chciałbym spotkać się z adwokatem, a nie z panią. To też często słyszę od koleżanek, że klienci mają taką tendencję, żeby do mężczyzn zwracać się per panie mecenasie, a do pani mecenas, pani Joasiu na przykład. Ja akurat tego problemu nie mam raczej. Myślę, że to w dużej mierze jest jakoś tam kwestia ułożenia sobie tych relacji, natomiast ten pierwszy odruch faktycznie taki bywa. I czwartym już takim ogniem miałam przyjemność uczestniczyć w debacie zorganizowanej przez Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce i debata ta dotyczyła sytuacji kobiet w zawodach prawniczych. Byłam jedną z trzech prelegentek, pozostałe dwie panie to mecenas Katarzyna Gajewniczek-Pruszyńska, wicedziekan Izby Adwokackiej Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Drugą z kolei pani mecenas aplikantka adwokacka zatrudniona w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Joanna Słupko. I byłam oczywiście ja i żeśmy razem z dziennikarką Karoliną Kowacką rozmawiały na temat tego, jak wygląda rzeczywistość kobiet prawniczek i z jakimi problemami się one borykają, z czym te problemy wynikają. Jak to zwykle bywa, tam gdzie dwóch prawników jest pięć opinii, no to przy trzech prawniczkach tych opinii wyobraźcie sobie, ile mogło być. Natomiast myślę, że podsumowując spostrzeżenia, które padały z różnych ust, ale przede wszystkim odwołując się do Waszych doświadczeń, które żeście mi opisywały w odpowiedzi na prośbę, którą skierowałam na Insta Stories, i ta prośba sprowadzała się do tego, że poprosiłam o wskazanie, czy w Waszej karierze zawodowej bądź studenckiej spotkałyście się z przypadkami dyskryminowania kobiet ze względu na płeć, bądź wręcz uprzywilejowanego ich traktowania w pewnych okolicznościach. Dostałam bardzo dużo odpowiedzi. Część z nich przytoczę, aby nie być gołosłowną, natomiast podsumowując to, co żeście do mnie pisały, wydaje mi się, że nie będzie błędem powiedzenie, że kobiety nie są w zawodach prawniczych traktowane równo, i to stwierdzenie myślę, że będzie tak samo prawdziwe, jak powiedzenie, że kobiety nie są traktowane równo w żadnym zawodzie, poza pewnymi, które my jako społeczeństwo zwykliśmy uważać za zawody stricte prawnicze, stricte kobiece, typu opiekunka do dziecka, czy tego typu zawody. Natomiast posiłkując się tym, o czym do mnie pisałyście, ja myślę, że pozwoliłam sobie na sformułowanie takich czterech obszarów, w których w moim odczuciu można mówić o tym, że kobiety mają po prostu pod górę. I pierwszym obszarem, w którym tak właśnie się dzieje, jest system. Ten system z pozoru wskazuje na to, że jesteśmy równi, znaczy i kobiety, i mężczyźni są równe wobec prawa, mają równe szanse w zatrudnieniu i teoretycznie powinny być tak samo wynagradzane. Natomiast w praktyce problem z kobietami, właściwie z tym, jak są traktowane, zaczyna się już od właściwie od czasów studiów. Natomiast jeszcze na tym etapie odnoszę wrażenie, że panie niekiedy wręcz są traktowane lepiej niż ich koledzy, ale o tym być może już na przykładach trochę później. Zwróćcie uwagę, że niezmiennie od lat równie gorąca dyskusja odżywa za każdym razem, ilekroć ktoś poruszy kwestię tego, czy w ogóle można używać sformułowania takiego jak adwokatka. Choć język polski zna feminatywy od dawien dawna, bo były one niezwykle popularne już chociażby w latach 20. ubiegłego wieku i gdybyście sięgnęli po tamtejsze publikacje prasowe, to okazało się, że było pełno adwokatek, może adwokatek nie było wtedy jeszcze pełno, ale było inżynierek i innych kobiet, innych kobiecych form różnych zawodów było co niemiara i nikogo to nie dziwiło. Faktem jest, takim no, faktem historycznym, jeśli można tak powiedzieć, że od tych żeńskich form odeszliśmy już właściwie po II wojnie światowej i okres PRL-u to był właśnie taki czas, kiedy wszyscy byliśmy w formie, byliśmy towarzyszami, w związku z czym wobec każdego używano formy męskiej i to się przejęło na tyle silnie, że dzisiaj, kiedy w gruncie rzeczy język polski i otoczenie społeczne jest takie, że przyjmujemy to, że może być ktoś taki jak adwokatka i wcale niekoniecznie musi to oznaczać ciastko, podobnie zresztą jak adwokat niekoniecznie to jest to samo co likier jajeczny, no to dzisiaj nadal to słowo wzbudza duże emocje. Jest cała grupa ludzi, którzy uważają, że ono odbiera profesjonalizmu, odbiera powagi tytułowi zawodowemu. Niektórzy przeciwnicy posługiwania się przez kobiety tego typu sformułowaniem wskazują, że w ustawie prawo o adwokaturze jest mowa o tytule zawodowym, jakim to jest adwokat. Natomiast ja, kiedy słyszę ten argument, zawsze mówię, że trzeba się zastanowić, kto uchwala ustawy. No i zwróćmy uwagę, że robią to parlamentarzyści, pośród których znaczna większość to są mężczyźni, więc no, trudno byłoby chyba oczekiwać, zwłaszcza w roku, w którym została ustawa o adwokaturze przyjęta przez Sejm i Senat, że wówczas w latach 80. panowie byliby tak daleko wdrożni, że przewidzieliby, że ktoś może chcieć być nazywany adwokatką. Więc zwracam uwagę na to, że te problemy kobiet, nazwijmy to, w zawodach prawniczych rozpoczynają się już od słów, których używamy w odniesieniu do kobiet, które są prawnikami, które są adwokatami. I ja reprezentuję akurat taki pogląd, że każdy ma prawo chcieć się nazywać jak tylko mu się podoba. Ja w swojej praktyce preferuję słowo adwokat, ale rzecz jasna nie obrażam się, jeżeli ktoś mówi do mnie adwokatka. Kiedy stawię jej przed sądem, przedstawiam się jako adwokat Joanna Parafianowicz, a nie adwokatka Joanna Parafianowicz. Natomiast nigdy w życiu nie przyszłoby mi do głowy, żeby strzelić focha, gdyby ktoś w ten sposób o mnie powiedział. Jeżeli mówimy o tych systemowych takich ograniczeniach, które są wobec kobiet, to tak jak wspomniałam, teoretycznie wobec prawa jesteśmy równi i mamy te same szanse w zatrudnieniu, ale w praktyce zadajcie sobie sami czy same pytanie, o jak wielu mężczyznach słyszeliście czy słyszałyście, którzy byli na rozmowie kwalifikacyjnej i wobec nich zostało zadane pytanie o to, czy w najbliższym czasie planują ojcostwo, czy zamierzają się ożenić, czy planują założenie rodziny. chociaż te pytania zgodnie z kodeksem pracy nie powinny w ogóle padać, one rzeczywiście w tej formule nie padają, natomiast są zadawane na okrętkę i z tego co słyszę, myślę, że nie będzie przesady, jeśli powiem, że no, przynajmniej 7 kobiet na 10 idąc na rozmowę kwalifikacyjną wychodzi z niej z przekonaniem, że kwestia ich życia osobistego i prywatne wybory były przedmiotem rozważań podczas tej rozmowy, chociażby w przyjaznej formie. I jedna z dziewczyn, która do mnie napisała na Instagramie, też wspomniała taką historię. Na koniec stwierdziła, że nie wie, czy ostatecznie to pytanie zaważyło na tym, że nie dostała praktyk. Natomiast ja zawsze uważam tak, jeżeli coś nie jest istotne, to po prostu o tym nie mówimy. Gdyby kwestia czyjegoś macierzyństwa bądź zamążpójścia nie była dla pracodawcy ważna z różnych przyczyn, to po prostu by o to nie pytał. Jeżeli istotne jest Wasze doświadczenie, to o nie pytaj. Jeżeli istotne jest to, gdzie żeście wcześniej pracowały, to to jest przedmiotem rozmowy, a nie to, czy macie faceta, czego nie macie i czy planujecie być w ciąży, czy też nie. Idąc dalej, skoro już mamy adwokatkę, mamy te pytania takie nurtujące pracodawców, no to zwróćcie uwagę, że bardzo często słyszy się o tym, że panie mecenas, na przykład w ciąży, albo wręcz już tuż przed porodem, prosząc sąd o to, aby sąd zechciał wyznaczyć kolejny termin już po okresie połogu, często stają w obliczu takich bezsensownych rozmów z sędzią, w których muszą tłumaczyć, że 2 dni po porodzie albo dzień po porodzie raczej istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że będą mogły przyjść i reprezentować klienta jak należy. I zdarza się, znam takie przypadki, nawet wręcz bym powiedziała bardzo wiele takich przypadków, w których te sprawy nie są odraczane, pomimo tych oczywistych ku temu przesłanek. I oczywiście trudno jest po drugiej stronie skali powiedzieć, no a mężczyznom to takich problemów nie robią, no bo oczywiste jest, że mężczyźni dzieci nie rodzą. Natomiast chyba biorąc pod uwagę to, że no, nikt inny tego nie zrobi za kobiety jak one same, to być może nie byłoby wcale niczym niestosownym, gdyby tego typu kwestie były przez sąd brane pod uwagę po prostu ze zwyczajnego ludzkiego zrozumienia. Tego myślę, że nie należałoby nawet zapisywać tekstem jakiejkolwiek ustawy. To są zwykłe zasady współżycia społecznego. Więc jeśli mówimy o takich kwestiach systemowych, to oczywiście można tutaj mówić o tym, że są badania, które wskazują na to, że kobiety zatrudnione na takich samych stanowiskach zarabiają kilkanaście procent mniej. Można mówić tutaj też o tym, że kobiety trudniej awansują. Ja nie znam wszystkich statystyk i nawet nie próbowałabym ich szukać, natomiast wydaje się, że wystarczający jest taki zdroworozsądkowy ogląd sprawy. I jeżeli macie wątpliwości co do tego, w jaki sposób i czy ta nierówność w zatrudnianiu i w pełnieniu pewnych funkcji jest, to ja Was odsyłam tylko i wyłącznie do tego, żebyście, jeśli macie czas, zerknęli na listy okręgowych rad adwokackich i sprawdzili, ile osób jest, ilu mężczyzn zasiada w poszczególnych okręgowych radach, ile kobiet, ile jest sędziów dyscyplinarnych mężczyzn, ile kobiet, no ilu prezesów Naczelnej Rady Adwokackiej mieliśmy w historii, którzy to prezesi, czy też prezeski były kobietami, to już powiem, że tylko 2 takie się zdarzyły. Jak dotąd. Jeżeli byście sięgnęli na przykład do kolegium redakcyjnego Palestry, czyli flagowej publikacji tytułu naukowego Adwokatury Polskiej, to okazałoby się, że naprawdę mocnej lupy trzeba, żeby dopatrzeć jakiekolwiek kobiety. Ta dysproporcja pomiędzy mężczyznami i kobietami jest po prostu jaskrawa i bardzo trudno byłoby jej nie zauważyć. Co więcej, bardzo trudno byłoby znaleźć ku temu jakiekolwiek powody, bo chyba nikt nie śmiałby powiedzieć, że po prostu mężczyźni są lepszymi adwokatami, lepszymi naukowcami, bo chyba tak do końca nie jest. Co dalej? Odwołując się właśnie do, może już nawet sięgnę po te wiadomości, które dostałam, a czy nie, jeszcze nie sięgnę, najpierw jeszcze powiem, bo mówiłam o pewnych ograniczeniach takich ogólnych, systemowych, czy też niekiedy kulturowych, genderowych, natomiast zwrócę Wam jeszcze uwagę, że moim zdaniem pewne są jeszcze 2 obszary, w których kobiety muszą się borykać z pewnymi, nie wiem, stereotypami, z pewnymi jakimiś przyzwyczajeniami i utrudnieniami i tutaj wymieniłabym samych mężczyzn, którzy potrafią stanowić problem i o czym za chwilę powiem więcej. Problemem bywają też klienci. Zdarza się, że to bardzo często słyszę takie historie, że na przykład do punktu pomocy prawnej przychodzi człowiek, wita go pani mecenas i on mówi, ale ja chciałam spotkać się z adwokatem, a nie z panią. to też często słyszę od koleżanek, że klienci mają taką tendencję, żeby do mężczyzn zwracać się per panie mecenasie, a do pani mecenas per panie Joasiu na przykład. Ja akurat tego problemu nie mam raczej. Myślę, że to w dużej mierze jest jakoś tam kwestia ułożenia sobie tych relacji, natomiast ten pierwszy odruch faktycznie taki bywa. I czwartym już takim... Kobiety są problemem same dla siebie, to znaczy nasza emocjonalność, nasza psychika, która nie jest to żadna nowość w świecie nauki, jest po prostu trochę inna niż emocjonalność i osobowość większości mężczyzn, jest taka, że my po prostu same się w siebie wątpimy. Ja zawsze mam przed oczami taki rysunek, który gdzieś kiedyś widziałam w internecie, przedstawiający dwie sceny, jakby dwa obrazki. Jeden to jest mężczyzna stojący przed lustrem w naprawdę masakrycznie za ciasnych spodniach z wylewającym się brzuchem, a po drugiej stronie jest kobieta, która no po prostu ma lekki kłopot z dopięciem guzika. No i różnica między nimi jest taka, że on się zastanawia, co się znowu stało z pralką, że skurczyła spodnie, znowu, a ona mówi, że o matko, będę musiała przejść na dietę, znowu się roztyłam, jestem stara, gruba i brzydka. I tak faktycznie jest. My jesteśmy niezwykle krytyczne same wobec siebie. Stawiamy same sobie pewne kryteria, którym często nie jesteśmy w stanie sprostać. My oczekujemy od siebie, że będziemy równocześnie świetnymi adwokatami czy adwokatkami, doskonałymi matkami. I jeszcze znajdziemy czas, żeby chodzić na siłownię i dbać nie tylko o masę, ale i również o rzeźbę. Jesteśmy tylko ludźmi i trzeba niestety zrozumieć, trzeba zrozumieć, że wszystkiego się zrobić nie da. I dążąc do perfekcji, obawiam się, że będziemy miały problem z osiągnięciem jej w którejkolwiek z dziedzin, w których się o nią staramy. Drugim obszarem w tym temacie kobiet jest to, że kobiety wobec innych kobiet są pełne wyzwań. Administrując już dłuższy czas chyba największą kobiecą prawniczą grupą na Facebooku, czyli Prawniczki Nie Tylko o Prawie, i która to grupa jest miejscem, w którym w 30 sekund można znaleźć informacje potrzebne na każdy temat, począwszy od, nie wiem, hybryd po najświeższe orzeczenia Sądu Najwyższego, to też zauważam, i to jest taka moja refleksja, że uważna obserwacja tego, jak w jaki sposób kobiety się ze sobą porozumiewają, daje odpowiedź na pytanie, dlaczego nie rządzą światem. Niekiedy odnoszę wrażenie, że bez odpowiedniej gdzieś tam dyscypliny, być może czasem z zewnątrz, akurat tą dyscyplinę prowadzę ja jako administrator, kobiety są w stanie poróżnić się ze sobą i to w taki sposób, że są skłonne nawet przypomnieć sobie życiorys od prababki, nawet w sprawach, w których mają dokładnie tę samą opinię na dany temat. Tutaj też emocje grają rolę i to jest trudne, ale też zastanówcie się, jak często macie wrażenie, że jesteście ostro oceniane przez inne kobiety? Jak często zdarzają się komplementy, albo inaczej, złośliwe uwagi pod takim podwalem komplementu? Jak często koleżanki są wobec Was bezinteresownie pomocne? Zastanówcie się, ile razy Wam się zdarzyło, że Wasza koleżanka albo znajoma, albo po prostu inna kobieta, której nawet dobrze nie znacie, mówiła o Was źle w otoczeniu innych osób. Wydaje mi się, że to się niestety zdarza dosyć często i to nie jest dobre zachowanie. Myślę, że nad tym należy panować, ale tego panowania właśnie również w tym zakresie myślę, że można oczekiwać od kobiet wykształconych na poziomie i o to też apeluję, bo jesteśmy prawnikami, prawniczkami, część z nas jest też adwokatami, czy też wykonujemy różne zawody zaufania publicznego i po prostu nie wypada pewnych zachowań uskuteczniać, bo na dłuższą metę to się po prostu zwyczajnie nie sprawdza. I nie chcę nadmiernie teoretyzować, natomiast przeczytam Wam kilka wiadomości, które dostałam i które sobie zachowałam. Kiedyś, jak byłam na poradach w NPP, czyli w punkcie nieodpłatnych porad prawnych, pani mówi, a ja myślałam, że będzie pan mecenas, a pani to może się tak nie zna. No i no, koniec końców tutaj autorka tej wiadomości pisze, że skończyłaś na tym, że ta pani, która przyszła po paradę, przytuliła panią mecenas i powiedziała, że jest szczęśliwa, że trafiła na nią i prawdopodobnie mężczyzna tak by się nią nie zajął. No ale nie da się ukryć, że tu trzeba było, tu nie było udzielonego kredytu zaufania, tylko na ten kredyt musiała ta prawniczka zapracować. Ktoś pisze tak, jestem studentką 4 roku prawa i mam 4-letniego syna. Na pierwszej rozmowie kwalifikacyjnej o praktyki usłyszałam pytanie, czy w ogóle dam radę przychodzić do kancelarii i gdzie w tym czasie będzie moje dziecko. Nie zostałam przyjęta, nie wiem, czy miało to wpływ, ale samo pytanie bardzo mnie dotknęło. To też jest właśnie to, o czym mówiłam. Zastanówcie się, o ilu mężczyznach słyszałyście, wobec których potencjalny pracodawca zapytał się, czy jeśli pójdzie do pracy, to będzie miał kogoś, kto się zaopiekuje jego dzieckiem. Kolejna wiadomość. Jestem studentką 4 roku prawa i jestem na etapie szukania pracy w kancelarii. Zanim jednak zaczęłam szukać, dostałam 3 propozycje pracy od panów mecenasów, tylko dlatego, że im się podobała. Nikogo oficjalnie do kancelarii nie szukali. Nie chcieli wiedzieć, na czym się znam, czy potrafię w ogóle pisać, chociaż podstawowe pisma procesowe. Chcieli mieć tylko ładną asystentkę. Klasyk. Natomiast pytanie też do kobiet. Zastanówcie się, czy nie zdarzyło Wam się kiedyś wykorzystać właśnie tego, że ktoś w taki sposób procedował. I to właśnie już od etapu studiów. Zastanówmy się nad tym, czy nie miałyście chociaż jednej koleżanki, która mówiła, że u danego egzaminatora zdaje się, albo dostaje się lepsze oceny, jeśli przyjdzie się w krótkiej spódnicy. No, to jest uwaga do kobiet, czy warto właśnie tego rodzaju cechy swego wyglądu, zewnętrzność wykorzystywać w takich sytuacjach. No, każdy musi, myślę, sam sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ktoś pisze tak. Jestem studentką 2 roku prawa w Poznaniu na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. Do tej pory z innym traktowaniem ze względu na płeć spotkałam się raz podczas egzaminu ustnego z przedmiotu dodatkowego. Byłam wtedy jednak w uprzywilejowanej pozycji, ponieważ już od starszych roczników słyszałam, że pan profesor łatwiejsze pytania zadaje dziewczynom. Podchodziłam do tych wiadomości sceptycznie, ale faktycznie. Poziom trudności pytań zadawanych płci damskiej był znacznie niższy. Tak więc w sytuacji, w której przed profesorem siadała grupa, 2 dziewczyny i 1 chłopak, nie zdawał chłopak. Bez wyjątków. To właśnie to, o czym mówiłam. Teraz taka wiadomość. Myślę, że moją historię można podciągnąć pod dyskryminację. Jeszcze nie jestem prawnikiem, jeszcze nie jestem praktykiem, natomiast miałam okazję doświadczać nierównego traktowania, jeżeli chodzi o egzamin. Pan doktor, a obecnie profesor, lubił studentki. Lubił tak bardzo, że potrafił mnie odsyłać po 8 razy z egzaminu, bez oceny negatywnej oczywiście, i zapraszał na weekendowe dyżury w godzinach porannych, kiedy chętnych było mało. Po kilku razach pojawiły się wiadomości na Facebooku o grzecznej treści, natomiast zupełnie nie miało powiązania z treściami, które umieszczała na przykład na swojej tablicy, jakbym była jego koleżanką. Żeby była jasność, bo mężczyźni lubią się o to kłócić. Nie, nie byłam nieprzygotowana. Byłam wręcz wyryta, a zadawane pytania nie były związane z przedmiotem. Absurd. Niby to nie jest sytuacja, która wywołuje gęsią skórkę, ale bez łez się nie obeszło. Fajne? Za to... O, teraz taka wiadomość trochę inna. Na studiach miałam kilka razy zdarzyła się taka sytuacja. Spotkałam się z faworyzowaniem mężczyzn, o dziwo głównie przez panie. To też charakterystyczne. Kobiety są po prostu często łagodniejsze wobec mężczyzn niż wobec innych kobiet. Kolejna osoba pisze. Wykładowca powiedział do koleżanki podczas ósmego egzaminu. Uroda u pani nie idzie w parze z inteligencją. Fajne, nie? Kolejna dziewczyna. Dwukrotnie podczas studiów, gdy dowiedziałam się, że chcę zostać prokuratorką, czyli miałam do czynienia z dyskryminacją, pan doktor powiedział, że to nie jest zawód dla kobiet. Rok później sędzia powiedziała mi, że jeśli chcę być kobietą w prokuraturze, to będę samotną kobietą, bo to nie miejsce dla kobiet, matek i rodziny. Dziś byłam pierwszy raz na praktykach, już jako aplikantka prokuratorska. Tylko pogratulować zacięcia, tego, że nie wierzy pani w głupoty. Natomiast wiele osób właśnie w takiej historii wierzy, że pewne zawody zwyczajnie nie są dla kobiet. Kolejna dziewczyna pisze tak. W pierwszej podjętej przeze mnie pracy po studiach otrzymałam niższe wynagrodzenie niż mój kolega zatrudniony 2 miesiące później na równorzędnym stanowisku. Dyrektora działu, jednocześnie osobą decyzyjną w tej kwestii, była kobieta. Ponadto na rozmowie kwalifikacyjnej oboje wskazywaliśmy taką samą stawkę. No, psikus. Psikus po prostu. Kolejna osoba zapytana o to, czy spotkała się z przejawem wami dyskryminacji, pisze tak. Niestety tak, myślę, że cały czas muszę się z tym mierzyć i wszystko robić bardziej. Ale najbardziej zabolało mnie, jak druga kobieta nie chciała, żeby jej sprawę prowadziła kobieta i przyznała to wprost, łącznie z tym, że negocjowała wysokość wynagrodzenia ze względu na moją płeć. Na szczęście największe wsparcie mam w patronie, który mocno walczy o podkreślanie moich kompetencji. No tutaj brawa dla patrona za normalność, będzie rzecz. Czy tak szybko przejrzę, czy coś sobie zapisałam? Chyba nie. Natomiast nie wiem, czy tylko ja mam takie wrażenie, czy wy też to widzicie, że tutaj problemem wydają się być kobiety. Było kilka historii, z których wynikało, że kobietę zatrudniła na niższe wynagrodzenie. Były historie o tym, że dziewczyny nawet radziły innym koleżankom, że warto wykorzystać fakt bycia kobietą podczas egzaminu. Dla mnie jest to refleksja dosyć smutna. Nie wiem, jakie wy macie zdanie. Ja zawsze stoję na takim stanowisku i też nie ukrywam, że tę opinię wyraziłam podczas debaty, o której wspominałam na początku, że ja nie do końca wierzę w szklany sufit, chociaż wiem, że inne osoby go doświadczają. Moim zdaniem szklany sufit mamy po prostu we własnych głowach i tak długo, jak do nas nie dotrze, że po pierwsze jesteśmy warte tego, żeby dostawać te same albo co najmniej takie same dobre pieniądze jak mężczyźni, tak długo nie będziemy ich dostawać. Jeżeli nie uwierzymy w to, że partnerstwo w związku polega na tym, że na przykład rodzice dzielą się obowiązkami wobec dzieci, tak długo nie będziemy w takich relacjach. Co więcej, tak długo jak długo będziemy kwestionować negatywne doświadczenia innych kobiet, czy też w ogóle innych ludzi, którzy doświadczają dyskryminacji, tak długo świat się nie zmieni. Na pewno nie zmieni się na lepsze. Jeżeli miałabym powiedzieć o własnych doświadczeniach, to nie jestem pewna, czy ktoś mi płacił mniej niż moim kolegom, ale też nigdy ich o to nie pytałam. Natomiast mogę powiedzieć, że byłam wielokrotnie pytana o to, czy planuję zajść w ciążę i czy mam chłopaka, czy mam narzeczonego, czy planuję wyjść za mąż. To właściwie na prawie każdej rozmowie kwalifikacyjnej się działo. Byłam postawiona w sytuacji, kiedy mój szef do klienta przez telefon na głośno mówiącym powiedział, że to, co przygotowała pani Asia, byłam wtedy na aplikacji, dokładnie powiedział, do dupy się nadaje, po czym w niezmienionej formie wysłał to klientowi godzinę później. Byłam na kopii, więc wiem, że to było w niezmienionej formie. Byłam w sytuacji, w której ponoć byłam pierwszą osobą, która złożyła wypowiedzenie umowy o pracę w takiej dużej sieciowej kancelarii, w związku z czym później opowiadano o mnie różne historie, z których wynikało, że ja się po prostu nie sprawdziłam w pracy, byłam beznadziejna, wszystko było źle. No tutaj nie mogę powiedzieć, żeby to była dyskryminacja, natomiast na pewno był to jakiś rodzaj szykan. Byłam także w sytuacji, w której odmówiłam awansom mojego szefa, a on po tym nawet, już jak ja złożyłam wypowiedzenie z pracy, nałożył na mnie karę nagany, od której musiałam się odwoływać w trybie określonym przez kodeks pracy. Byłam też w sytuacji, w której osoba, od której byłam zależna służbowo, złożyła na mnie skargę w czasie, kiedy byłam aplikantem. Byłam też byłam w wielu różnych sytuacjach, w których być nie powinno. Natomiast wiem jedno. Z całą pewnością od tego, co mam w głowie i co na swój temat myślę, jak sama siebie widzę, od tego wyłącznie zależało, co ja z tymi sytuacjami zrobiłam. Bo wtedy, kiedy ktoś mnie obgadywał, no to oczywiście nie jest to coś, czym chcę mi się szczególnie przejmować. Natomiast byłam raz w sytuacji, w której przeciwnik procesowy, który jest radcą prawnym, z którym mam wielu wspólnych znajomych i który tak się składa, że na pewnym etapie postępowania, na tamtym etapie postępowania na pewno trochę dostawał po tyłku w sprawie, zaczął opowiadać na różnych imprezach towarzyskich, że zresztą niezgodnie z prawdą, że ja nienawidzę mężczyzn, przyjmuję tylko i wyłącznie sprawy kobiet i w ogóle tak naprawdę za bardzo nie pracuję, a utrzymuję się z wysokich alimentów. Ponieważ wszystko to nie było prawdą, zażądałam od niego na piśmie przeprosin i otrzymałam je. Polecam tę drogę postępowania i ten sposób radzenia sobie z spotkami. Kiedy pewna aplikantka na Instagramie publikowała posty z których wynikało, że zarzuca mi, że jestem nielojalna wobec innych kobiet i tylko i wyłącznie ona nie pisała mnie wprost, natomiast wiele osób odbierało to w ten sposób, że ja piszę, że ona swoje zarzuty kieruje pod moim adresem. A wiem o tym nie dlatego, że też to oglądałam, tylko po prostu ona mnie zablokowała i ktoś inny wysyłał mi screeny. To co zrobiłam? No, nie uważam, że powinnam była z nią na ten temat rozmawiać, bo zresztą nawet nie ma o czym. Natomiast wykorzystałam te narzędzia, które dają mi przepisy korporacyjne, czyli zwróciłam się z interwencją do jej patrona. I od tej pory już mnie nie zaczepia. W sytuacji, kiedy kiedyś na jakiejś imprezie adwokackiej ktoś złapał mnie nieproszony za pupę, to po prostu się temu sprzeciwiłam. Więc oczywiście nie twierdzę, że mój model postępowania jest jedynym słusznym i zawsze się sprawdzi, natomiast jedno jest pewne. Trzeba jasno artykułować to, czego się chce i to, czego się nie chce. I od kobiet, które kończą prawo, które być może później wykonują zawód adwokata, radcy, nie wiem, sędziego, prokuratora, myślę, że tego należy oczekiwać. I o ile nie zgadzam się, że jak to było napisane, już wam powiem, w uchwale Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1900 roku, nieprawdą jest moim zdaniem, że kobiety ze względu na szczególne właściwości ich temperamentu i uzdolnienia umysłowego nie posiadają odpowiedniej kwalifikacji, aby z pożytkiem dla dobra publicznego spełniać ważne obowiązki sędziego, prokuratora, adwokata lub urzędnika administracyjnego, a więc aby móc po studiach prawniczych obrać jakąkolwiek z tych najważniejszych karier, do których właśnie te studia prawnicze mają otwierać drogę, o tyle wiem jedno. Nikt, kto nie ma właściwości pewnych charakteru i odpowiednich cech osobowości, nie nadaje się do wykonywania tychże wymienionych zawodów, niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. I z tą refleksją Was zostawiam. To był chyba najdłuższy jak dotąd odcinek podcastu, ale trochę mi się zbierało. Z drugiej strony wiem, że nie wyczerpałam absolutnie tematu i jeżeli będziecie mieli o to jakieś pretensje, to ja je przyjmuję i stwierdzam, że macie rację. Myślę, że do tematu kobiet jeszcze nie raz wrócę, tak samo jak wracam do tego tematu w moich felietonach w Rzeczpospolitej czy w wypisach na Pokoju Adwokackim. Ja wiem jedno, adwokatura jest także kobietą. I ta kobieta musi też się szanować. Do usłyszenia następnym razem.